Rozdział 19. Trzeci atak. Ów skarb tedy, co z dawien dawna pochłaniał myśli księdza, mógł w przyszłości zapewnić szczęście Edmundowi, którego Faria pokochał naprawdę jak syna. Okoliczność ta podwoiła w oczach Farii wartość skarbu. Nie minął dzień, by nie rozwodził się nad sumą, jaką można by uzyskać spieniężywszy go, i wyjaśniał Dantesowi, ile dobra potrafiłby w czasach naszych wyświadczyć przyjaciołom posiadacz tylu milionów. Ale wtedy oblicze Edmunda zasępiało się. Przypomniał bowiem sobie złożoną niegdyś przysięgę i zaczynał przemyśliwać nad tym, ile zła zdołałby wyrządzić swoim wrogom człowiek, posiadający w naszych czasach tak olbrzymią fortunę. Ksiądz nie był nigdy na wyspie Monte Cristo, ale Edmund znał ją. Mijał niejednokrotnie tę wyspę odległą o 25 mil od Pianosy, a leżącą między Korsyką i Elbą. Zarzucił nawet kiedyś u jej brzegów kotwicę. Była ona zawsze i jest bezludna. Powiedziałbyś tę skałę niemal stożkowatą, jakiś kataklizm wulkaniczny wypchnął z morskiej głębiny na powierzchnię. Dantes sporządził Farii plan wyspy, a ksiądz udzielał wskazówek, w jaki sposób trzeba będzie postępować, by skarb odnaleźć. Dantes nie podzielał entuzjazmu, a tym bardziej ufności starca. Oczywiście nabrał teraz pewności, że Faria nie jest szaleńcem, a sposób, w jaki ksiądz dokonał odkrycia, za które pomówiono go o chorobę umysłową, wzmógł jeszcze podziw, jaki Edmund darzył przyjaciela. Ale przyjąwszy nawet, że skarbiec istniał i pełen był niegdyś kosztowności, Edmund nie wierzył, by przetrwały tam one do dziś. Jeśli więc nie traktował owego skarbu jako mrzonki, to przynajmniej jako coś, co przepadło już od dawna. A tymczasem przeznaczenie, chcąc jakby odebrać więźniom ostatnią iskrę nadziei i przekonać ich o tym, że są skazani na wieczyste uwięzienie, zgotowało im nowy cios. Wyremontowano bowiem tę część galerii, która biegła nad brzegiem morza i od dawna groziła obsunięciem. Naprawiono przypory i zatkano ogromnymi głazami tunel zasypany do połowy przez Dantesa. Gdyby nie ów krok ostrożności, który, jak pamiętamy, Faria podszepnął Edmundowi, spotkałoby ich stokroć okrutniejsze niepowodzenie. Wykryłaby się próba ucieczki, a więźniów na pewno by rozdzielono. Tak więc nowe i mocniejsze wrota zatrzasnęły się przed nimi. Niechaj ksiądz zauważy, mawiał młodzieniec z łagodnym smutkiem, że Bóg odbiera mi nawet tę zasługę, którą ksiądz zwie wyrzeczeniem. Przyrzekłem, że nie opuszczę nigdy księdza, a teraz nawet nie mógłbym nie dotrzymać tej obietnicy. Nie zdobędę skarbu tak jak i ksiądz, bo żaden z nas stąd się nie wydostanie. Zresztą mój prawdziwy skarb to nie ten, który mnie czeka w mrocznych skałach Monte Cristo, lecz to obecność księdza, obcowanie z księdzem na przekór naszym stróżom przez 5 do 6 godzin dziennie, promień mądrości, którym ksiądz oświecił mój umysł, to języki, któreś czcigodny przyjacielu zaszczepił w mojej pamięci, języki, co rozrastają się w przeróżne rozgałęzienia filologiczne, to rozmaite nauki, któreś uczynił dla mnie tak łatwymi, dzięki dokładnej ich znajomości i prostocie zasad, do jakiej je sprowadziłeś. Oto mój skarb, miły przyjacielu, oto bogactwo, które dzięki tobie uszczęśliwiło mnie. Niech ksiądz mi wierzy i przestanie się trapić. Więcej to wszystko dla mnie znaczy niż beczki złota i skrzynie diamentów, choćby nie były one tak problematyczne jak owe obłoki, co rankiem pojawiają się na powierzchni wód, a żeglarz bierze je za ląd stały, póki nie rozchwieją się, nie rozpłyną, nie ulotnią w miarę, jak się do nich zbliżamy. Mieć księdza przy sobie możliwie jak najdłużej, słuchać mądrych i pięknych wywodów księdza, doskonalić umysł, hartować duszę, przysposabiać całe jestestwo do zadań wielkich a strasznych, które czekają mnie, gdybym kiedykolwiek odzyskał wolność, i wypełnić je tak doskonale, by rozpacz, której o mało mnie uległ, nim księdza poznałem, nie miała do mnie przystępu. Oto moja własna fortuna. I ta na pewno nie okaże się chimerą. Zawdzięczam ją naprawdę tylko księdzu i wszelacy władcy tego świata. Nawet tacy Cezarowie Borgia nie zdołają mi jej wydrzeć. Dni, które teraz nastały, niepodobna nazwać szczęśliwymi, ale przynajmniej mijały one dość szybko. Faria, który przez tak długie lata nie napomykał ani słowem o skarbie, mówił teraz o nim przy lada okazji. Zgodnie z jego przewidywaniem, prawe ramię i lewa noga pozostały sparaliżowane. Toteż utracił nadzieję, że będzie mógł kiedyś korzystać z tego skarbu. Ale ustawicznie śnił o wolności, o ucieczce i radował się skarbem ze względu na młodego towarzysza. Lękając się, by testament nie zginął pewnego dnia lub nie uległ zniszczeniu, zmusił Edmunda, żeby wyuczył się go na pamięć i nasz młodzieniec wbił sobie do głowy każde słowo. Wtedy Faria zniszczył drugą część pisma. Pewien, że gdyby nawet pierwsza wpadła komuś w ręce, niepodobna będzie odgadnąć właściwego znaczenia tekstu. Nieraz całymi godzinami Faria dawał Edmundowi wskazówki, a miały one być mu pomocne w chwili odzyskania wolności. Od tego dnia, w którym ucieknie z więzienia, od tej godziny, od tej chwili jedyna myśl winna go zaprzątać. Dotrzeć jakimkolwiek sposobem na wyspę Monte Cristo, zostać na niej sam pod jakimś niewzbudzającym podejrzeń pretekstem i tam, zdawszy się na własne siły, odnaleźć cudowne groty i przeszukać wskazane miejsce. Jak pamiętamy, był to załom najodleglejszy, licząc od drugiego otworu. Tymczasem chwile przemijały. Jeśli nie dość szybko, to przynajmniej znośnie. Fari, choć nie odzyskał, jak powiedzieliśmy, władzy w ręce i nodze, powróciła całkowicie dawna jasność umysłu, a wszczepiając Edmundowi te zalety duchowe, któreśmy wyszczególnili, wdrażał go jednocześnie w ów godny podziwu i wymagający cierpliwości zawód więźnia. Zawód, który nas uczy robić coś z niczego. Ustawicznie byli tedy czymś zajęci. Faria, lękając się starczego niedołęstwa, a Edmund, obawiając się, aby nie odżyły w nim wspomnienia przeszłości, niemal wygasłe. Pogrzebane w najgłębszym zakątku jego pamięci, gdzie migotały niby dalekie światła zagubione w mroku. Tak mijał czas, jak przemijają te istnienia ludzkie, gdzie nieszczęście nie zakłóciło normalnego biegu, i które upływają w powolnym i machinalnym rytmie pod okiem opatrzności. Ale pod tym pozornym spokojem, ile wstrzymywanych porywów i zdławionych westchnień taiło się w ich sercach, a ujawniało się dopiero wtedy, gdy starzec został sam, a młodzieniec wracał do siebie. Pewnej nocy Edmund zbudził się nagle, bo wydawało mu się, że ktoś go wzywa. Otworzywszy oczy, usiłował przeniknąć gęste ciemności. Posłyszał nie tyle własne imię, co głos jakiś rozpaczliwy, który usiłował je wymówić. Przerażenie pokryło mu czoło potem. Siadł na łóżku i zaczął nasłuchiwać. Nie było wątpliwości. Jęk dobiegał z celi towarzysza. — Wielki Boże! — szepnął Edmund. — Byłbyż to! Odsunął łóżko, wyrwał głaz, skoczył do podkopu i dotarł na jego przeciwległy kraniec. Płyta była odsunięta. W pełgającym świetle nieforemnej lampki, o której wspominaliśmy, Edmund ujrzał starca. Stał pobladły obok łóżka, czepiając się palcami poręczy. Rysy twarzy miał zniekształcone owymi straszliwymi objawami choroby, które Edmund już znał i które przeraziły go tak bardzo, kiedy ujrzał je po raz pierwszy. — No tak, przyjacielu — rzekł Faria zrezygnowanym tonem. — Pojmujesz, o co chodzi, prawda? — Nie potrzebuję ci tłumaczyć. Edmund jęknął boleśnie i, straciwszy całkiem głowę, rzucił się ku drzwiom, wołając — Ratunku! Na pomoc! Faria zdołał go jeszcze chwycić za ramię. — Cicho! — nakazał. — Inaczej zginiesz. Nie myślmy więcej o niczym, tylko o tobie, mój przyjacielu. O tym, żeby więzienie twoje uczynić znośnym, a ucieczkę możliwą. Trzeba by ci było wielu lat, by samemu zrobić na nowo to, czegom tutaj dokonał. A wszystko byłoby stracone z chwilą, gdy nasi stróże dowiedzieliby się o naszym porozumieniu. A zresztą nie turbuj się. Loch, który opuszczam, niedługo będzie świecił pustkami. Inny nieborak zajmie moje miejsce, a ten następca powita cię jako anioła wybawiciela. Tamten może będzie młody, silny i cierpliwy jak ty i dopomoże ci w ucieczce, podczas gdy ja udaremniałem ją tylko. Nie będziesz już miał przywiązanego do siebie półtrupa, będącego ci kulą u nogi. Istotnie, Bóg gotów jest nareszcie coś dla ciebie uczynić. Daje ci więcej niż odbiera i już najwyższa pora, bym umarł. Edmund zdołał tylko złożyć ręce i krzyknąć: o, mój przyjacielu, zamilknijże! Po czym, odzyskując siły podcięte nagłym ciosem i odwagę zdruzgotaną słowami starca, rzekł: uratowałem księdza jeden raz, uratuję i drugi. Podniósł nogę łóżka i wyjął flakonik napełniony w 1/3 czerwonym likworem. Niech ksiądz spojrzy, ile jeszcze zostało tej zbawiennej mikstury. Prędko, prędko, proszę mi powiedzieć, jak mam tym razem postąpić, czy będą jakieś nowe wskazania. Niech ksiądz powie, błagam. Nie ma nadziei, odpowiedział Faria, potrząsając głową, ale mniejsza z tym. Bóg życzy sobie widać, żeby człowiek, którego stworzył i któremu tak głęboko zaszczepił w duszy umiłowanie życia, zrobił wszystko, co w jego mocy, by ocalić to istnienie tak czasem pełne udręki, a zawsze tak cenne. Tak, tak, wołał Dantes, powtarzam jeszcze raz, że uratuje księdza. No dobrze, próbuj więc. Chłód mnie przenika. Czuję, że krew napływa mi do mózgu. To okropne drżenie, które sprawia, że zęby mi szczękają, a kości zdają się pękać. Zaczyna miotać mną całym. Za 5 minut przyjdzie atak, a za kwadrans zamknę oczy. Ach, jęknął Dantes, a serce jego pogrążało się w rozpaczy. Postąpisz jak za pierwszym razem, tylko nie czekaj tak długo. Wreszcie soki żywotne słabiej teraz we mnie tętnią i śmierć, dorzucił wskazując bezwładną rękę i nogę, będzie miała tylko połowę roboty. Jeśli wlawszy mi do ust 12 kropli zamiast 10, stwierdzisz, że nie odzyskuję przytomności, wlej mi resztę mikstury, a tymczasem zanieś mnie do łóżka, bo nie mogę już ustać. Edmund wziął starca na ręce i ułożył go na posłaniu.